Półtorarocznych chłopiec, który połknął trutkę na myszy, przebywa w szpitalu w Łodzi. Policja będzie wyjaśniać, jak doszło do tego zdarzenia. Prezydent Ukrainy dziękuje liderom Unii Europejskiej za wsparcie, a Korea Północna pomaga Rosji w konflikcie. Nawet 31 stopni wskażą dziś termometry w Polsce. Posłuchajcie, jak z upałami radzą sobie poznaniacy. W łódzkim szpitalu przebywa półtoraroczny chłopiec, który połknął trutkę na myszy. Do zdarzenia doszło w poniedziałek. W akcję ratunkową zaangażowali byli m.in. strażacy ochotnicy z jednostki w Świnicach Warckich w powiecie łęczyckim. Więcej w tym temacie przekaże nasza reporterka Agnieszka Wyderka.
Strażacy zostali wezwani do miejscowości Drozdów, gdzie zabezpieczali lądowisko dla śmigłowca lotniczego pogotowia ratunkowego. Wcześniej półtorarocznym chłopczykiem, który zjadł trutkę na gryzonie, zajęli się ratownicy pogotowia. Oni przekazali przytomne, na szczęście dziecko, załodze medycznej LPR-u. Okoliczności, w jakich malec sięgnął po trutkę i ją połknął, wyjaśnią teraz policjanci.
Prezydent Ukrainy podziękował wczoraj przywódcom 26 państw Unii Europejskiej. Wołodymyr Zełenski wyraził wdzięczność za stanowisko, że drogi do pokoju nie da się wyznaczyć bez udziału jego państwa. Zełenski powtórzył, że na razie nie widać oznak, aby rosyjska armia przygotowywała się do zakończenia wojny. Jak donosiła BBC, Korea Północna pomaga Rosji walczyć z niedoborem pracowników spowodowanym wojną w Ukrainie. Wcześniej północno-koreański reżim wysyłał już amunicję i żołnierzy. O szczegółach londyński korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan.
Koreańczycy z północy pracują w niewolniczych warunkach po 18 godzin dziennie. Nie mogą opuszczać swoich baraków ani odwiedzać w międzyczasie rodzin. Traktowano nas jak zwierzęta, mówi jeden z nich, któremu udało się uciec do Korei Południowej. Nie otrzymał żadnego wynagrodzenia. Zarobione pieniądze miał dostać dopiero po powrocie do kraju. Według ustaleń BBC tylko w ubiegłym roku z Korei Północnej do Rosji wysłano w tym celu 10 tysięcy pracowników fizycznych. W tym roku może ich być 5 razy więcej.
Kolejne spotkanie delegacji USA i Chin w sprawie relacji gospodarczych odbędzie się w ciągu najbliższych 2 lub 3 miesięcy. Prezydent Chin zaprosił Donalda Trumpa do Chin, jednak amerykański prezydent jeszcze nie przyjął zaproszenia. Stany Zjednoczone rozważają zmniejszenie ceł na chińskie towary, jeśli Chiny podejmą skuteczne działania przeciwko napływowi fentanylu. W poniedziałek amerykański przywódca przedłużył niższe cła na produkty z Chin o kolejne 90 dni. Obie strony zgodziły się na obniżenie ceł oraz złagodzenie niektórych ograniczeń eksportowych.
Fakty na długi weekend w RMF FM.
Służby zapowiadają wzmożone działania na polsko-niemieckiej granicy w związku ze zbliżającym się sierpniowym długim weekendem. Przewiduje się zwiększony ruch oraz możliwe wydłużenie czasu oczekiwania z powodu wyrywkowych kontroli dokumentów. Graniczny poradnik przygotowała dolnośląska reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
Na najpopularniejszym przejściu granicznym na czwórce w Jędrzechowicach będzie obowiązywało zwężenie do 1 pasa. Kierowcy będą musieli też zwolnić do 40 km na godzinę. Wytypowane przez Straż Graniczną auta po prostu zjeżdżają na pobocze. Tam będą się odbywały kontrole. Te same zasady dotyczą przeciwnego kierunku, do Niemiec.
Gdyby sytuacja, zwłaszcza pogodowa, była bardzo gorąca, mamy również na miejscu zabezpieczone zapasy wody, które w krytycznej sytuacji możemy udostępnić dla kierowców.
Powiedział mi wicewojewoda dolnośląski Piotr Kozdrowicki. I jeszcze jedna bardzo ważna informacja. W długi weekend obowiązuje zakaz poruszania się pojazdów powyżej 12 ton. W piątek i niedzielę między 8 a 22, a w sobotę między 8 a 14. I to także powinno odciążyć ruch na granicach.
Prażące słońce na niebie na termometrach powyżej 30 stopni. To scenariusz pogodowy na najbliższe dni dla centralnej, zachodniej i południowej Polski. I dlatego o letnie sposoby na ochłodę mieszkańców Poznania pytał reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
Jeść lody, chodzić do wody i siedzieć w cieniu. I koniec.
Jest pięknie?
Jest pięknie, cieszyć się. I cieszyć się, że jest wreszcie ciepło, lato, korzystać, bo za chwilę będziemy znowu wszyscy marudzić.
Woda, jezioro i miejsce ładne w cieniu. Chłodzić się jak najczęściej.
Bo najlepiej w domku zostać, natomiast jak jest ładna pogoda, to dobrze podróżować, ale faktycznie mieć ze sobą jakąś wodę.
Szukamy parku właśnie jakiegoś z jakąś fontanną, żeby tam się trochę odpocząć, poleżeć.
Wprowadźcie te rady w życie i bezpiecznie korzystajcie z tej pięknej pogody. Jeździ wspólnie z Mikołajem Marczykiem w Mistrzostwach Europy, ale w tym roku startował także w długodystansowych rajdach terenowych, rundach Mistrzostw Świata w WRC czy rajdach na Bliskim Wschodzie. Pilot rajdowy Szymon Gospodarczyk starannie wybiera sobie oferty współpracy. Patrykowi Serwańskiemu z redakcji sportowej RMF FM opowiedział, jak wykorzystuje zdobyte doświadczenie i jak przygotowuje się do różnorodnych sportowych wyzwań.
A razem ze mną pilot rajdowy, można powiedzieć na pełen etat albo i na dwa etaty, a może na więcej, zaraz o tym będziemy rozmawiać. Szymon Gospodarczyk, dzień dobry.
Dzień dobry, cześć Patryk.
Szymon, przyzwyczailiśmy się do tego, że startujesz oczywiście z Miko Marczykiem od ładnych paru lat. Do tego jesteś obecny na rajdzie Dakar, też już od paru ładnych lat, ale w tym sezonie to, jak jesteś obłożony pracą, wydaje się już naprawdę bardzo trudne do pogodzenia i zastanawiam się, czy ty to wszystko godzisz, bo są też starty w Mistrzostwach Świata WRC z kierowcą z Kataru, są właśnie starty w rajdach terenowych, ostatnio zadebiutowałeś w Energylandia Rally Team razem z Erykiem Goczałem. Powiedz, czy trudno jest to wszystko połączyć, nawet z takiego poziomu logistycznego, bo ty musisz to wszystko sobie dobrze ogarnąć, żeby na to wszystko się po prostu wyrabiać, jeszcze mieć czas na przygotowania. Także wydaje mi się, że obecnie to chyba żyjesz tylko i wyłącznie rajdami.
Nie no, logistycznie na pewno jest to trudno połączyć, aczkolwiek staram się zawsze tak to wszystko połączyć, żebym też nie przyjechał na rajd w ostatniej chwili, żebym nie był nieprzygotowany. Jakby bardzo ważne jest przygotowanie do rajdu, więc jakby, żeby rajd w ogóle był udany, to nie mogę przyjechać sobie tak nieprzygotowanym na byle jaką robotę, więc staram się dołączyć właśnie w taki sposób. Wiadomo, że zleceń, można powiedzieć, że ofert na rajdy mam więcej, ale nie można łapać wszystkich srok za ogon, więc staram się wybierać zawsze te najlepsze, te, które też dadzą mi najwięcej satysfakcji. Tak jak wspomniałeś, jeżdżę z Miko Marczykiem już od 7 lat, więc to jest jakby taki główny punkt programu. Walczymy o Mistrzostwo Europy i na tym się głównie skupiam, ale tak jak też wspomniałeś, ostatnio w Baja Aragon debiutowałem z Erykiem Goczałem, co też liczę na to, że to będzie dłuższa i mam nadzieję udana współpraca. To też rajd Baja Aragon pokazał, że jesteśmy w stanie wygrywać odcinki specjalne. A oprócz tego są różne, jakby to powiedzieć, różne sporty dookoła. Nie mam jakby problemu z tym, żeby się przestawiać z danego rajdu na dany rajd, bo to są tak naprawdę rajdy terenowe i rajdy drogowe, to są dwie różne dyscypliny. Często właśnie dostaję takie pytanie, czy to jest dla mnie trudne wsiadać z Toyoty T1 Plus do Skody, do rajdów drogowych. Wydaje mi się, że mi to przychodzi bardzo łatwo, bo po prostu to jest inna dyscyplina. To jest trochę jak piłka nożna i koszykówka. Ja to zawsze tak porównuję, że do obu sportów trzeba być bardzo dobrze przygotowanym i wydolnościowo, bo mimo wszystko ja siedzę w samochodzie, ale tak naprawdę tętno podczas odcinka specjalnego mam porównywalne z tym, które mam podczas biegania, więc jakby jest to wymagające dla obu zawodników, więc forma musi być bardzo dobra. A po prostu te drobne elementy, jak już mówisz, czytanie opisu innego w rajdach drogowych, innego w rajdach terenowych, wydaje mi się, że to jest naturalne. Jeśli chodzi o na przykład zmianę języka, tak jak jeżdżę z zawodnikami z Kataru, więc tam muszę nawigować po angielsku. Myślę, że to już mam na tyle doświadczenia, że nie jest to dla mnie problemem. Nawet zdarza mi się często tak, że wracam do Polski, jadę z Mikorajd i coś mówię mu po angielsku, na przykład na dojazdówce, i wtedy sobie przypominam, że przecież jesteśmy w Polsce. Także nie mam z tym problemu. To już jest, wydaje mi się, że to już jest takie naturalne. Jakby na tyle tych rajdów przejechałem i w jednej, i w drugiej dyscyplinie, że jest to, bym powiedział, w miarę łatwe dla mnie.
A umiejętność taka już dotycząca przeskakiwania z kierowcy do kierowcy, tak? Z każdym z nich zakładam, masz trochę inną rutynę, pewien system, którym rozmawiacie, tak? Pewne sformułowania, które są charakterystyczne dla każdego kierowcy, na co się już umówiliście, i on po prostu wie, jak w danym momencie reagować. Czy tutaj czasami jest ci trudno właśnie przejść na konkretny system, inny trochę z Miko Marczykiem, inny w innych przypadkach, tak żeby po prostu nie wprowadzić kogoś w błąd, albo żeby czegoś nie pomylić?
Z tym jest problem, ale na szczęście zawsze przed rajdem mamy testy, krótkie, jednodniowe testy, i na tych testach tak naprawdę wychodzą te wszystkie rzeczy, że ja jakieś słowo czytam inaczej albo z przyzwyczajenia mówię je troszkę inaczej niż dany kierowca wymaga, więc jakby podczas testów i zapoznania z trasą staram się jakby do tego na tyle przygotować, skupić się na tym i potem na rajdzie już jest okej, ale faktycznie te komendy są różne i różnie dany kierowca opisuje tą komendę, więc zdarza mi się na takich testach czy na zapoznaniu z trasą powiedzieć właśnie nie w ten sposób, który ten kierowca lubi, ale tak jak mówię, na rajdzie już nie ma problemu, bo do rajdu jest bardzo długie przygotowanie, potem jeszcze oglądamy onboardy wspólnie, więc jakby ten opis jest na tyle razy już przewałkowany, że jestem w stanie wypracować sobie i pamiętać o danych słowach, które mam w dany sposób powiedzieć.
A jeśli chodzi o temperament kierowców, z którymi współpracujesz, czy wybierając jakieś zlecenia, oferty, czy kierujesz się też tym, jak będzie, jaki to jest mniej więcej człowiek? To znaczy, czy te osoby, z którymi współpracujesz, to jest trochę one są w jakimś sensie trochę podobne, czy też jadąc na konkretne wydarzenie i współpracując z konkretnym kierowcą, też musisz przygotować się na zupełnie inne zasady współpracy, bo ktoś jest bardziej ekspresyjny, ktoś trochę mniej i tutaj też trzeba się jakoś umiejętnie dostosować.
Ja zawsze zwracam uwagę na to, na danego kierowcę, który po prostu chce walczyć o coś, albo który chce po prostu tylko przejechać rajd. No i wiadomo, że ten, który chce o coś walczyć, jest zawsze na pierwszym miejscu, ale też zwracam na to uwagę, jak ryzykowny jest dany kierowca. Czy potrafi jechać na pełnym skupieniu non-stop i nie popełniać dużo błędów, albo potrafi jechać bardzo szybko, albo popełnia wiele błędów. Więc też zawsze staram się to wyważyć i szukać. Brać raczej te bezpieczne oferty takich, bym powiedział, prawdziwych sportowców, którzy walczą do końca o zwycięstwo, a nie walczą o wygranie danego odcinka specjalnego, bo tak naprawdę zwycięzcy są na mecie. Ja to zawsze powtarzam i jakby jest to ważne, też patrząc na ten kalendarz, ile ja mam startów w sezonie, więc zwracam też na to uwagę, żeby właśnie się za bardzo nie wyeksploatować i nie być zbyt zmęczonym po danym rajdzie. Jeśli chodzi o temperament i charakter kierowcy, na to nie mam dużego wpływu, ale przeważnie zawodnicy, którzy chcą wygrywać i którzy są w stanie jechać szybko, mają jakby na tyle sportowo są ułożeni, że nie ma z nimi takiego problemu, bym powiedział, wychowawczego. Każdy wsiadamy do samochodu i każdy jest na tyle skupiony na swojej pracy, że nie muszę się nad tym zastanawiać i jakby nie ma takich problemów, że jadę z kimś, kto mi jakby charakterem nie odpowiada.
No dobrze, jest jeszcze jedna istotna kwestia, myślę, bo okej, WRC czy RC, podobne światy, trochę inne, ale podobne. No i mamy te rajdy terenowe. I gdybyś teraz miał powiedzieć, co rajdy terenowe i uczestnictwo w takich rajdach jak Bayer Aragon, jak Rajd Dakar dają ci w świecie rajdów płaskich, a co ze świata rajdów płaskich można przełożyć na te dużo dłuższe odcinki po pustyni. To znaczy, jak to się uzupełnia i jak buduje twoje doświadczenie przeskakiwanie z tych dwóch dyscyplin motorsportowych?
Z rajdów drogowych na pewno jestem w stanie wynieść tą precyzję. W rajdach drogowych nie ma jakby miejsca na większe błędy, bo zawodnicy są po zapoznaniu z trasą, znają trasę dobrze, oglądają onboardy, więc tak naprawdę wjeżdżasz na odcinek specjalny i znasz każdy zakręt. Więc liczy się bardzo precyzja i jakby to pełne przygotowanie, że pełne skupienie na danym odcinku specjalnym. Jakby to jestem w stanie przekładać na rajdy terenowe i też uczyć moich kierowców z rajdów terenowych tych umiejętności. A znowu rajdów terenowych dużo rzeczy można się nauczyć pracy przy samochodzie. Przede wszystkim takiej mechaniki, szybkiego naprawiania czegoś, wymieniania jakichś części, albo też trochę takiej pracy MacGyvera, że często, nie wiem, łamiemy wahacz na pustyni i jakoś trzeba go poskładać i jechać dalej. Więc jakby można się jakichś takich sprytnych rzeczy nauczyć, które można przenieść potem do rajdów drogowych. A tak samo, nie wiem, no pokazuje to, rajdy terenowe też pokazują, jak często można, nie wiem, przejechać przez jakąś wielką dziurę i tak naprawdę nic z tym samochodem się nie dzieje. Więc wielu kierowców w rajdach drogowych myślą, że samochód się rozpadnie po przejechaniu przez dany rów czy przez próg zwalniający, które często są na trasie. A z rajdów terenowych wiem, że można pełną prędkością przez taki próg przejeżdżać i nic się nie dzieje. I nieraz już mieliśmy jakąś taką drobną przewagę właśnie wyniesioną z rajdów terenowych, którą byłem w stanie, nie wiem, przekazać mojemu kierowcy. Tak samo jeśli chodzi o, nie wiem, łapanie kapci, o szybkie wymiany kół, to dużo rzeczy jakby łączą te dyscypliny i myślę, że śmiało można je między sobą wymieniać. Tak samo w rajdach drogowych mamy opis rajdowy, który tworzę razem z kierowcą. Mamy też książkę drogową, która mówi nam, jak mamy dojechać na dany odcinek specjalny. W rajdach terenowych tak naprawdę posługujemy się tylko tą książką drogową, więc te rajdy drogowe bardzo pomagają. Jeśli pilot pochodzi z rajdów drogowych i bardzo dobrze ogarnia właśnie roadbook, książkę drogową, to w rajdach terenowych nie będzie miał większych problemów, bo rajdy terenowe polegają tylko na czytaniu tego roadbooka i trzeba bardzo dobrze się po prostu orientować w miejscu, w którym się...
Mówił Szymon Gospodarczyk w rozmowie z naszym dziennikarzem Patrykiem Serwańskim. To wszystko ode mnie na dzisiaj. Karol Płaczkiewicz, kłaniam się i życzę dobrego i spokojnego dnia. Kolejne fakty w RMF FM punktualnie o 6:00. To, co najważniejsze o poranku, przekaże wam Tomasz Weryński.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.